Księga Liczb, rozdział 4. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: sporządźcie spis synów Kehata, którzy należą do potomków Lewiego według ich rodów i rodzin. Policzcie wszystkich pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, zdolnych do służby. Będą oni pełnić służbę w namiocie spotkania. Obowiązkiem Kehatytów będzie troska o rzeczy najświętsze w namiocie spotkania. Gdy przyjdzie czas na zwijanie obozu, wejdzie Aaron wraz ze swoimi synami, zdejmą zasłaniającą kotarę, aby owinąć w nią Arkę Świadectwa. Położą na tym okrycie ze skóry borsuczej, następnie tkaninę z fioletowej purpury i założą drążki. Również stół chlebów poświęconych przykryją nakryciem z fioletowej purpury i położą na wierzchu misy, czasze, tace i dzbany na ofiary płynne. Znajdzie się na nim również chleb poświęcony. Okryją go tkaniną karmazynową, następnie położą przykrycie ze skóry borsuczej i założą drążki. Tkaniną z fioletowej purpury okryją wreszcie świecznik, a także poszczególne lampy oraz szczypce, narzędzia do knotów, naczynia na oliwę i wszystko, co jest potrzebne do służby. Wszystko to, łącznie z przynależnym sprzętem, okryją pokryciem ze skóry borsuczej i ustawią na noszach. Złoty ołtarz okryją najpierw tkaniną z fioletowej purpury, następnie pokrowcem ze skóry borsuczej i założą drążki. Potem zbiorą wszystkie pozostałe sprzęty używane do służby w miejscu świętym, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, przykryją pokrowcem ze skóry borsuczej i ustawią na noszach. W końcu oczyszczą ołtarz całopaleń z popiołu oraz przykryją go tkaniną z czerwonej purpury. Położą na nim wszystkie narzędzia używane podczas służby przy tym ołtarzu: popielnice, widełki, łopatki, kropielnice. Wszystkie sprzęty ołtarza przykryją pokrowcem ze skóry borsuczej i założą drążki. Kiedy przy zwijaniu obozu Aaron i jego synowie ukończą okrywanie świętych przedmiotów i narzędzi, dopiero wówczas Kehatyci przystąpią do ich dźwigania. Nie wolno im jednak dotykać bezpośrednio świętych przedmiotów, gdyż za to grozi im śmierć. Takie zadanie mają do spełnienia Kehatyci w namiocie spotkania. Kapłan Eleazar, syn Aarona, jest odpowiedzialny za olej do świecznika, wonne kadzidło, nieustanną ofiarę pokarmową i za oliwę do namaszczania. Spoczywa na nim troska o całe święte mieszkanie i o wszystko, co się w nim znajduje, o święte przedmioty i przynależne do nich naczynia. Pan przemówił do Mojżesza i Aarona: nie pozwólcie, aby rodziny rodu Kehatytów zostały wytracone spośród Lewitów. Starajcie się, aby pozostali przy życiu i nie zginęli, gdy będą dotykać przedmiotów najświętszych. Niech Aaron i jego synowie pouczą ich, co każdy z nich ma czynić i co dźwigać. Niech nie przychodzą, by patrzeć na święte przedmioty, gdy jeszcze są one odsłonięte, aby nie umarli. Pan powiedział do Mojżesza: dokonaj również spisu Gerszonitów według ich rodów i rodzin. Policzcie wszystkich pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, zdolnych do służby. Będą oni pełnić służbę w namiocie spotkania. Gerszonici jako posługujący i tragarze mają pełnić następujące zadania. Będą dźwigać pokrycie świętego mieszkania, namiot spotkania wraz z jego przykryciem oraz okrywającym go z wierzchu pokrowcem ze skóry borsuczej, a także zasłonę przy wejściu do namiotu spotkania. Następnie zasłony dziedzińca, zasłonę od wejścia na dziedziniec otaczający święte mieszkanie i ołtarz, sznury i wszelkie narzędzia potrzebne do pracy. Oni też wykonają wszelkie związane z tym prace. Służba Gerszonitów będzie przebiegać pod nadzorem Aarona i jego synów. Oni powiedzą im, co mają dźwigać i co robić, i powierzą im troskę o wszystko, co będzie przenoszone. Takie jest zadanie Gerszonitów przy namiocie spotkania. Nadzór nad nimi będzie miał syn Aarona, kapłan Itamar. Policzysz również Merarytów według ich rodów i rodzin. Policz wszystkich pomiędzy 30 a 50 rokiem życia zdolnych do służby. Będą oni pełnić służbę w namiocie spotkania. Do ich obowiązków i zadań jako tragarzy przy namiocie spotkania będzie należeć dźwiganie desek świętego mieszkania, poprzeczek, słupów i cokołów, słupków dziedzińca, które otacza święte mieszkanie razem z podstawami, kołkami i sznurami oraz wszystkich narzędzi potrzebnych do pracy. Każdemu z nich macie dokładnie wskazać przedmioty, które ma dźwigać. Takie jest zadanie rodów Merarytów przy namiocie spotkania. Nadzór nad nimi będzie miał syn Aarona, kapłan Itamar. Mojżesz, Aaron i naczelnicy społeczności spisali synów Kehata według rodów i rodzin, wszystkich od 30 do 50 roku życia, zdolnych do służby, którzy mieli służyć w namiocie spotkania. Liczba mężczyzn spisanych według rodów wynosiła 2750. Byli to ci policzeni z rodów Kehata, którzy mieli pełnić służbę w namiocie spotkania. Spisali ich Mojżesz i Aaron, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Dokonano też spisu Gerszonitów według ich rodzin i rodów. Od 30 do 50 roku życia, tych, którzy byli zdolni do pełnienia służby w namiocie spotkania. Liczba spisanych według rodów i rodzin wynosiła 2630. Są to właśnie ci wszyscy, zliczeni z rodów i rodzin Gerszonitów, którzy mieli być zatrudnieni przy namiocie spotkania. Policzyli ich Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana. Merarytów natomiast, policzonych według ich rodów i rodzin od 30 do 50 roku życia, wszystkich zdolnych do pełnienia służby, którzy mieli pracować w namiocie spotkania, było 3200 według ich rodów. Byli to ci spisani z rodów Merarytów, Mojżesz i Aaron policzyli ich zgodnie z poleceniem Pana. Pełna liczba Lewitów, których według rodów i rodzin spisali Mojżesz, Aaron oraz przywódcy Izraela, liczba wszystkich mężczyzn od 30 do 50 roku życia, którzy byli zdolni do pełnienia służby i mogli wykonywać różne prace oraz dźwigać ciężary w namiocie spotkania, wynosiła 8580. Zgodnie z rozkazem Pana, Mojżesz wskazał każdemu, co powinien robić i co dźwigać. Spisano ich według tego, co Pan nakazał Mojżeszowi. Moi drodzy, kolejny rozdział ze spisami, z podziałem ról. Trochę jak na pielgrzymce. Zawsze jak doczytam, to mi się kojarzą takie pielgrzymkowe obowiązki, że ci niosą tam, nie wiem, flagę z przodu, ci niosą krzyż, ci niosą tuby i tak dalej. I każdy ma swoje zadanie wyznaczone. Tak jak to było kilka tysięcy lat temu. Ale, kochani, jest tutaj, i to już jest oczywiście kolejny rozdział, kiedy o tym słyszymy, dosyć ważna rzecz, którą trzeba zauważyć i też wiedzieć, że ona już jest nieaktualna. Mianowicie, zobaczcie, że bardzo często się pojawia takie coś, że jeżeli ktoś dotknie jakichś świętych przedmiotów, tak, które nie są jego obowiązkiem, że ktoś, nie wiem, właśnie tego już tam było wcześniej, pamiętacie, to już było dużo, dużo rozdziałów wcześniej w Pięcioksięgu, gdzie zapalili nie tak ogień jak trzeba i zginęli, czyli jeżeli ktoś, że tak powiem, coś zrobi przy tej sferze sakrum niezgodnie z tym, jak zostało wyznaczone, no to czeka go śmierć. Kochani, w ogóle takie pojęcie, że w świecie istnieje takie coś jak sakrum i profanum, czyli jakby rzeczywistość święta i rzeczywistość nieświęta, to jest rzecz, która jest powszechna w każdej w ogóle starożytnej religii, w takim też poczuciu świata od początku. I to się w ogóle może wydawać takie słuszne i oczywiste, tylko że kochani, to jest nieprawda. Pan Jezus przez swoje wcielenie zniósł całkowicie ten podział. I kochani, tu nie chodzi o to, bo ja wiem, że zaraz niektórzy to pewnie będziecie chcieli źle zrozumieć. W sensie spróbujecie wyczytać w moich słowach to, czego nie mówię. Nie chodzi o to, że nie ma rzeczy godnych szacunku, świętych i tak dalej. Oczywiście na przykład, że kiedy spojrzymy na Eucharystię, no to jest w ogóle w samej nazwie swojej, tak? Przenajświętszy sakrament. Oczywiście, że on ma niesamowitą wartość, godność i cześć. Ale to nie jest tak, że to jest jakaś taka cząstka rzeczywistości, którą jeżeli ją dotkniesz albo ją potraktujesz, nie wiem, no właśnie, nie tak jak trzeba, to śmierć na ciebie od razu przyjdzie. Kochani, oczywiście, że ten, kto będzie gardził Najświętszym Sakramentem, ale w sensie takim świadomym, no to ściągnie na sobie śmierć, ale w tym sensie, że ściąga śmierć, bo się od Pana Boga oddala, bo Pana Boga nie miłuje, a bez Pana Boga nie ma życia. Więc oczywiście, że jakby to go doprowadzi do śmierci, ale to, że tak powiem, nie ta rzeczywistość jakaś tam taka wydzielona ze świata, tylko po prostu jego serce, jego postawa względem Pana Boga. Kochani, Pan Jezus przez swoje wcielenie, kiedy przyjął wszystko, co ludzkie, kiedy, jak mówi Pismo Święte, był do nas podobny we wszystkim, jakby nastąpiła tak zwana po prostu cudowna wymiana, cudowne zjednoczenie. Kochani, nie ma w tej chwili takiej rzeczywistości, no właśnie, sakrum i profanum. Od momentu, kiedy Pan Jezus stał się człowiekiem i my mamy być Jego uczniami, wszystko, kochani, jest tak naprawdę sakrum. W sensie każdy oddech człowieka może być święty, każda czynność człowieka może być święta. I oczywiście, że mamy sakramenty, one są jakby szczególnym rodzajem działania Boga, ale już nie w takim kluczu, kochani, właśnie pewnego oddzielenia od rzeczywistości, tak? Bo to jest niestety taka skaza, która w bardzo wielu katolikach funkcjonuje, że na przykład Kościół jest takim miejscem, gdzie należy zachowywać się inaczej, być, nie wiem, właśnie takim pełnym godności, kultury i szacunku, a jak wyjdę z Kościoła, to już mogę po prostu lać żonę i tak dalej, nie? Kochani, no nie. Jakby Kościół jest tak samo świętym miejscem, jak twój dom. Ołtarz jest tak samo świętym miejscem, jak twój stół, ośmielam się powiedzieć. Nie chodzi mi o to, że nie ma różnicy między ołtarzem a twoim stołem. Oczywiście, że ołtarz jest specjalnie poświęcony do tego, żeby tam odprawiać Eucharystię, bo chcemy, żeby ona była w jak najgodniejszy sposób odprawiana. Ale to nie znaczy, że twój stół domowy ma być miejscem mniejszej świętości. Ty przy swoim stole w domu masz być tak samo święty, jak przy stole u Pana Jezusa w kościele. Kochani, naprawdę warto się tego nauczyć, bo to jest coś, co pokutuje w bardzo wielu chrześcijanach. Takie właśnie oddzielenie tej rzeczywistości świętej od nieświętej. Kochani, stąd się potem też bierze na przykład taka rzecz jak klerykalizm, gdzie się traktuje właśnie, nie wiem, kapłana jako takiego wyłączonego, tak, z normalnego porządku rzeczy. No nie, jego ręce nie są wcale żadne święte. To już wam mówiłem tu w tych komentarzach wielokrotnie, nie. To, że oczywiście Pan Jezus dał mu moc Eucharystii sprawowania i to on ją tak naprawdę sprawuje w tym kapłanie, to wcale nie sprawia, że ten kapłan staje się jakiś, nie wiem, no właśnie, świętszy. On się stanie świętszy, jeżeli będzie blisko Pana Jezusa i tak samo ty się stajesz świętszy czy świętsza, jeżeli będziesz blisko Pana Jezusa. Więc kochani, te wszystkie tutaj takie zalecenia, tak, że ktoś coś tam dotknie nie tak jak trzeba, wykona nie tak jak trzeba, to śmierć, bo to jest rzeczywistość sakrum. Kochani, to nie jest jakby prawda. To jest coś, co Pan Jezus nam już wytłumaczył przez swoje wcielenie, że jest inaczej. Warto się tego uczyć i warto o tym pamiętać.